Cześć, tu Kasia.
Cześć, z tej strony Mateusz.
Dzisiaj będziemy mówić o temacie, który interesuje chyba każdego, bo będziemy mówić o związkach.
Zapraszamy Was serdecznie.
Słuchajcie podcastu W głowie się pomieści.
Już się nagrywa? Raz, dwa, trzy, halo, halo.
Dobra, jeszcze raz.
Nie, nie.
To było dobre.
Dobrze,
jedziemy.
Witamy Was bardzo serdecznie. Trochę nas nie było. Ostatnio mieliśmy sporo zmian i zawodowych, i co niektórzy mieli remont, ale już wracamy do Was z nową energią, także cieszymy się, że możemy znowu Was gościć na naszym podcaście.
Tak, no i dzisiaj jesteśmy we dwójkę. Mieliśmy trochę gości na naszym podcaście, ale ja się trochę stęskniłam za gadaniem tylko z Tobą i żebyśmy mogli trochę wrócić do korzeni i wrócić do tego, co dlaczego w ogóle zauważyliśmy ten podcast, czyli żeby przegadać i podzielić się z Wami naszymi tutaj przemyśleniami. A dzisiaj mamy taki temat, który jest ważny, wydaje mi się, że dla no prawie każdego i też no dla nas, czyli związki tutaj międzyludzkie, głównie takie romantyczne, dzisiaj będą omawiane.
Chcieliśmy właśnie wspólnie zastanowić się i powiem szczerze, że w ogóle nie przygotowywaliśmy się do tego odcinka. Stwierdziliśmy, że po prostu jedziemy na żywioł i chcieliśmy dzisiaj porozmawiać, tak pozastanawiać się, co jest z tymi związkami ostatnio, w ogóle co jest z relacjami międzyludzkimi, romantycznymi, że w naszym otoczeniu mamy tylu młodych ludzi, którzy mają duży problem ze stworzeniem takiego stabilnego związku opartego na zaufaniu, jakiejś otwartości i chcieliśmy się nad tym trochę zastanowić, co może wpływać na to właśnie, że ludzie mają duży problem z nawiązywaniem tych relacji. Kasiu, jak ty uważasz? Takie pierwsze, co ci przychodzi do głowy, jak pomyślisz o relacjach i o tym, że dwie osoby chcą ze sobą stworzyć więź romantyczną. Co może stać na przeszkodzie tak od samego początku, od poznania, że coś może się wykrzaczyć, że ten związek finalnie nie działa tak, jak powinien?
No myślę, że też obecnie życie tak szybko po prostu płynie i jako młodzi ludzie mamy tyle rzeczy po prostu i do zrobienia, i do osiągnięcia, do zebrania, do w ogóle do zrobienia. Jest tak duża presja z każdej strony, że mam wrażenie, że no w sumie gdzie ten czas na te związki? Większość osób teraz mam wrażenie, że się poznaje przez internet, więc to też jest takie szybkie, nie? Że możesz przewinąć, zobaczyć, co jest w menu, że tak powiem. No ale nie musisz się od razu angażować w to, możesz pochodzić na jakieś takie randki. Mam wrażenie, że nie ma aż takiego parcia, żeby od razu angażować się w związki. Kiedyś mam wrażenie, że no tak jak opowiadają nam może nasi rodzice, czy babcie, czy dziadkowie, to takie zobowiązanie przychodziło dużo szybciej niż teraz, nie? Ślub, dzieci, no to nasi rodzice pewnie w naszym wieku już byli po ślubie, mieli dzieci i teraz na pewno ten czas jest taki odroczony, ale też nie musimy się tak szybko angażować, no i czy to jest dobrze, czy to jest źle? Wydaje mi się, że też dobrze, że mamy taki czas na wybadanie tej drugiej osoby i na takie sprawdzenie, czy na pewno chcemy w to wchodzić, żeby jednak nie popełnić jakiegoś błędu, no bo dzieci czy ślub, no to jest duże zobowiązanie. Więc z jednej strony dobrze, że mamy takie przyzwolenie na to, żeby trochę bardziej powolnie wchodzić w relacje i trochę bardziej się zapoznać z drugą osobą, ale z drugiej strony widzę też taki może lęk przed jednak zobowiązaniem się w końcu i lęk przed jednak zbudowaniem czegoś takiego trwalszego.
Ja sobie tak myślę, że to niekoniecznie właśnie musi być złe, nie? Że to, co nasi rodzice kiedyś, w jaki sposób budowali kiedyś relacje, tak jak to opisałaś, to jest okej, fajnie i że teraz też jest w porządku, jeżeli człowiek chce sobie tak spróbować i podoświadczać. Tylko że z drugiej strony właśnie mam wrażenie, że wiele młodych osób wchodzi w te związki, właśnie próbuje sobie i później jak już przychodzi ten moment na taki commitment, żeby po prostu powiedzieć, że dobra, wchodzę w to, nie? Jakby chce się związać nawet w jakiś sposób, nie mówię tutaj o małżeństwie, o narzeczeństwie, tylko nawet o takim przyznaniu się głośno, że tak, jesteśmy razem i budujemy razem jakiś związek, że właśnie tu stają przed taką ścianą, że w pewnym momencie właśnie nie chcą tego zaangażowania i właśnie tak zastanawiam się, co może być powodem tego, bo może tak jak powiedziałaś o naszych rodzicach, o tym starszym pokoleniu, to że tam była jakaś może taka presja też trochę ze strony rodziny, trochę ze strony w ogóle społeczeństwa, że dobra, no to już ślub, dzieci i prawda, i już do emerytury. Teraz się to trochę zmienia, jesteśmy trochę bardziej może elastyczni, otwarci, więcej właśnie dajemy sobie poprzeżywać, podoświadczać. Tylko no właśnie, pytanie, czy to się wtedy nie wiąże z takim, czy to się nie odgina w drugą stronę?
No właśnie nie wiem, bo obie strony mają pewne swoje takie, no nie wiem, plusy i pewnie minusy. No ale tak jak w zasadzie oboje zauważyliśmy, no nie ma w tym nic złego, nie? Że chcemy jednak się lepiej zapoznać z tą drugą osobą niż może poprzednie pokolenia, że chcemy dłużej pobyć w tym takim stanie singielstwa, wolności, zanim się zobowiążemy, ale czy w ogóle... No i to jest chyba według mnie pytanie, to do którego tak dążymy, czy w ogóle trzeba się zobowiązywać? Nie, no bo wiele osób wybiera obecnie zobowiązany związek, jakby życie takie, no, na co dzień ze sobą, mieszkają razem, czasem nawet kupują mieszkania.
Konkubinat.
Tak, konkubinat, dokładnie, do tego dążyłam. Że jesteś w związku, który, co ja chcę powiedzieć? Że jesteś po prostu w związku, który... żyje ze sobą, ma mieszkanie i tak dalej, ale jednak nie decydujesz się nigdy na przykład na ślub. No może to już w ogóle nie jest potrzebne. Nie?
To jest wszystko zrozumiałe i to jest jasne, że jak najbardziej okej. Okay. Tylko właśnie jest ta grupa osób, które chciałyby właśnie tego zaangażowania, jakby chciałyby tej bliskości, tej formalizacji w pewien sposób, już jakkolwiek nazwiemy tą formalizację, czy to ślub, czy narzeczeństwo, czy powiedzenie sobie samemu sobie, że jesteśmy dla siebie ważni, ale właśnie ja bym się skupił na tej grupie, że właśnie to jest ten człon, który wydaje mi się, że z tego powodu czuje duży dyskomfort. Jakby właśnie mierzy się z dużym poczuciem takiej bezradności, że oni chcieliby właśnie stworzyć taką relację, a nie mogą. Bo jasne, że się zgadzam z tobą, że jest bardzo wiele par związków, które rzeczywiście żyją w takim, jak to nazwaliśmy, konkubinacie, no bo tak to się nazywa, tak? I też bez tego mega zobowiązania i na przykład podejmują się jakichś kontaktów seksualnych jeszcze z innymi osobami, to też jest dla nich okej. I fajnie, nie? Jeżeli im to sprawia radość, oboje są z tym w porządku, no to czemu nie? Tylko właśnie chodzi mi o tą grupę, która chciałaby stworzyć ten związek, chciałaby w to wejść, chciałaby w pewien sposób skorzystać z tych wszystkich dobrodziejstw, bycia w takiej mocno zaangażowanej, intymnej relacji, ale jednak właśnie z jakiegoś powodu tego nie robią. I właśnie z jakiegoś powodu, jak już jest ten moment taki, że warto by było się określić, no to nagle wychodzimy z tego. I właśnie to mnie zastanawia. Także może dobrze, że dookreśliliśmy tą grupę, bo rzeczywiście fajnie, że sklaryfikowaliśmy to, że to nie chodzi o wszystkich oczywiście, tylko właśnie chciałbym się zastanowić na temat tej grupy. Co może powodować? Ty wspomniałeś na samym początku, że chodzi, że możliwe, że to jest taki pęd życia, że wszystko jest szybko, dużo i rzeczywiście, no, poznajemy się. Choć czy to tak jest, że my się poznajemy, nawet jeżeli przez internet, to na jakimś mniej głębokim poziomie? Chyba nie. Myślę, że to w ogóle nie ma z tym związku.
No nie wiem, jak masz, wiesz, 10 osób, które do ciebie piszą na jakiejś aplikacji, a wcześniej no, mogłeś poznać kogoś na studiach, mogłeś poznać kogoś, nie wiem, przez jakichś znajomych, no to mam wrażenie, że ta pula była bardziej ograniczona, a teraz przez media społecznościowe, jakby takie aplikacje randkowe, no tak naprawdę masz dostęp do każdego singla w promieniu powiedzmy tam, nie wiem, 50 kilometrów na wyciągnięcie ręki. No i ten wybór ci się robi praktycznie nieograniczony, no bo okej, na Tinderze masz ludzi w promieniu jakimś tam, ale na Instagramie masz już nieograniczonych geograficznie singli, którzy będą cię, nie wiem, podrywać, którzy będą ci proponować może różne rzeczy i jak masz tak duży wybór, no to myślę, że ciężej jest zdecydować się na jedną osobę, której będziemy chcieli się poświęcić, poświęcić jej czas, bo możemy mieć wrażenie, że no na rogu może czeka ktoś jeszcze lepszy, może ktoś, kto będzie do nas jeszcze bardziej kompatybilny, może ktoś piękniejszy, bogatszy, ktoś, kto jeszcze lepiej będzie się z nami dogadywał. Więc myślę, że taki nieograniczony wybór, który no oczywiście ma dużo plusów, bo możemy znaleźć kogoś pasującego do nas, kto na przykład, nie wiem, mieszka dalej, czy z jakiegoś powodu nie byłby w naszym bezpośrednim kole znajomych. Więc to jest też super, ale widzę taką możliwość, że może to też budzić tak, nawet podświadomie, taki lęk przed zobowiązaniem się, bo może za rogiem czeka coś lepszego, nie?
Czyli jak chce się znaleźć taką osobę do budowania trwałej relacji, to najlepiej uciekać na wieś. No możliwe, nie? No bo jeżeli idąc tym tokiem rozumowania, jeżeli byśmy mieli ten mniejszy wybór, mniej właśnie tych opcji potencjalnych, to może w końcu łatwiej byłoby nam się zdecydować na którąś z opcji. No wiesz, tak trochę prześmiewczo to mówię, ale chyba coś w tym jest. No bo nie pamiętam, ty na pewno bukniesz jakimś badaniem pewnie z rękawa, bo ja to nie jestem taki dobry w badania, ale z tym ograniczonym wyborem. W sensie, że jak masz na przykład 10 opcji, to jak wybierzesz jedną, to będziesz chyba mniej zadowolona z tego wyboru, niż jak na przykład miałeś dwie opcje. Czy ja dobrze to powiedziałem? Okej. Kasia pokazuje okejkę, że w porządku. To git.
Tak, dokładnie. Nie lepiej, jakby zawsze dobrze jest mieć, jeżeli mówimy o tych badaniach, o których wspomniałeś, to tam było tak, że lepiej mieć jakiś wybór, wtedy mamy większą satysfakcję, bo jeżeli mamy tylko jedną osobę do wyboru, no to wiadomo, czy tam jedne rajstopy, no to wiadomo, że będziemy niezadowoleni, bo dostaliśmy tylko to, co było. Ale jak właśnie mamy za duży wybór, no to prowadzi do takiego tak zwanego paraliżu wyboru, nie? Więc wtedy albo w ogóle nie jesteśmy w stanie wybrać, bo nas to przytłacza. To też często można mieć takie doświadczenie na przykład z Netflixem, nie? Że masz tyle filmów, że po prostu nie jesteś w stanie wybrać, bo każda opcja brzmi równie dobrze, albo może zaraz za godzinę tego przeglądania, no to może trafisz na coś jeszcze lepszego, więc ciężko się zdecydować na tą jedną opcję, jak masz za duży wybór. No ale też pomyślałam, że to może... I tutaj ponownie to ma... Jakby nie chcę, żebyście pomyśleli, że jestem przeciwna jakby wyborowi, czy Tinderom i tak dalej. Absolutnie nie. Uważam, że dobrze, że mamy wybór, no bo tak jak mówię, możemy trafić na kogoś wspaniałego, na kogo byśmy normalnie nie trafili. Ale też pomyślałam o tym, że możemy też mieć większe opory przed takim angażowaniem się, no bo możemy pomyśleć, że no skoro z tą osobą mi nie wychodzi, czy jest jakiś taki mniejszy, nie wiem, jakiś taki mały komunikacyjny problem mamy, no to no jest 10 innych osób, nie, u których nie widzę tego problemu. Więc no po co ja mam się angażować i na przykład starać się przegadać z tą osobą i być bardziej kompatybilna, pracować nad naszą komunikacją, skoro mogę po prostu znaleźć drugą osobę, z którą nie będzie tego problemu, nie? I tutaj to ma swoje plusy, no bo powinniśmy mieć wysokie standardy i nie akceptować po prostu absolutnego minimum i tego, że nasz partner po prostu, nie wiem, tylko nas toleruje, nie? Powinniśmy mieć wysokie standardy i tak dalej. Ale no też widzę, że łatwo jest powiedzieć, że machnąć ręką i po prostu wyjść ze związku. Łatwiej jest to zrobić niż budować coś i pracować nad czymś, nie?
Od razu też sobie pomyślałem o kwestii samotności. Ja przygotowując swoją magisterkę właśnie pisałem rozdział o osamotnieniu, bo samotność i osamotnienie to trochę dwie inne sprawy. Samotność możemy odczuwać tak fizycznie, jak na przykład nikogo wokół nas nie ma, a osamotnienie możemy odczuwać nawet jeżeli wokół nas jest grupa osób. I tak sobie pomyślałem, że właśnie w kontekście Tindera i jak na przykład do jakiejś dziewczyny, albo też faceta może pisze naraz 10 osób, to można mieć właśnie takie poczucie osamotnienia i właśnie takiej powierzchowności tych relacji i przez to właśnie też nie angażować się w żadną z nich. Także jasne, trochę przykre to jest. W sensie to jest przykry trochę wniosek z tego, że mamy wokół siebie tyle opcji, nie? Tyle potencjalnych możliwości, żeby tą relację nawiązać z kimś, jeżeli już chcemy tą relację nawiązywać, taką mocno zaangażowaną, opartą na szacunku i takiej intymności z tą drugą osobą, to przykre to jest. Masz tyle możliwości, tyle wariantów, a jednak finalnie nie decydujesz się na nic, bo wszystko jest dla ciebie niewystarczające.
No właśnie to jest to, co jest według mnie najciekawsze w tym, że zobacz, że teraz mamy w zasadzie rekordową ilość samotności, nie? Że ludzie deklarują, że są bardzo samotni w świecie, w którym mamy drugiego człowieka na wyciągnięcie ręki, w którym po prostu w sekundę możemy napisać do drugiej osoby, może mamy milion aplikacji, które pozwolą nam właśnie znaleźć partnera, koleżankę. W internecie mamy specjalne grupki, które łączą nas z ludźmi, którzy mają te same upodobania i hobby co my, a my czujemy się coraz bardziej samotni, nie? Więc wydaje mi się, że tu jest pewien kierunek. Tak jak mówię, naprawdę chciałabym podkreślić, że to nie jest tak, że jestem przeciwko tutaj technologii, przeciwko nowoczesnym rozwiązaniom i nowoczesnym szukaniu partnera i tak dalej, ale jest jakiś powód, dla którego na całym świecie czujemy się po prostu samotni, a mamy drugą osobę na wyciągnięcie ręki, nie?
Ja też się do tego przypiszę od razu, że ja tak samo, tak jak ty, Kasiu, mam takie zdanie. Bardziej staramy się chyba prowadzić taki w miarę zdrowy dialog pomiędzy tymi, nie wiem, bardziej konserwatywnymi poglądami, a między tymi mocno nowoczesnymi tinderowaniem i tak dalej. Tak staramy się właśnie wyodrębnić jakieś czynniki, które mogą wpływać na to, że wielu z nas cierpi w pewien sposób, nie? I tak staramy się nad tym zastanowić. W kontekście samotności coś, co chroni nas przed osamotnieniem, czyli właśnie przed tym poczuciem, że niby jesteśmy w grupie, albo też jesteśmy sami fizycznie, ale czujemy się, jakbyśmy byli kompletnie wyobcowani, wyizolowani, to lekarstwem na to jest, wedle tego mojego researchu do magisterki, żeby właśnie tworzyć bardziej jakościowe, głębokie relacje. No dobra, ale ktoś powie, co to znaczy bardziej głębokie, jakościowe relacje. I tu już do tego można oczywiście w ogóle odrębny odcinek nagrać, ale myślę sobie, że to może zawrzeć w takim zdaniu jakość, nie ilość, nie? Że może rzeczywiście warto zastanowić się chwilę nad tym, czy ta trójka przyjaciół, których mam zawsze koło siebie, którzy są zawsze koło mnie, może bardziej są takim lekarstwem na to moje osamotnienie niż na przykład 300 osób wokół mnie, gdzie spotykamy się tylko na imprezach na siemka, nie? I tak samo przekładając to na relację właśnie taką już romantyczną, bo tu mówiłem o takiej bardziej przyjacielskiej, to myślę sobie, że może warto na tym Tinderze w takim razie z tych 100 opcji wybrać, nie wiem, 3 i spróbować rzeczywiście może bardziej tak podejść jakościowo do nich. Może rzeczywiście postarać się wypytać o zainteresowanie, naprawdę poznać tą osobę, z taką ciekawością wyjść, a nie właśnie z takim poczuciem, że no dobra, no jak coś mi się spodoba, no to siema, swipe.
No tylko widzisz, to wymaga wysiłku i to wymaga zasobów i to wymaga czasu i energii i wiesz, i jak już po prostu zatopimy te koszta i okaże się, że to nie jest ta osoba, z którą chcemy spędzić jakiś dłuższy czas. No i tu właśnie według mnie wchodzi ta prędkość tego czasu, nie? Że też mam wrażenie, że jesteśmy świadomi tego, jak cenny jest nasz czas i jak cenne jest to, jakby z kim chcemy się otaczać, z kim chcemy spędzać czas. I szkoda jest nam czasu na, wiesz, osoby, które nie będą wartościowe i nie będą sprawiać, że nasze życie jest, wiesz, ciekawsze, my jesteśmy lepszą osobą. I jak spędzimy jakiś czas, wiesz, szukając tej osoby i okaże się niewłaściwa, no to boli, serce jest złamane, nie cierpimy. No więc to jest trudne, wydaje mi się, tak, wiesz, jednak się zaangażować, nie?
No tak, ale to tak jak na przykład byśmy sobie grali amatorsko w piłkę nożną na Orliku, nie? No fajnie sobie pokopać czasami, tu się zdarzy kontuzja, tam się zdarzy kontuzja, może wygramy jakiś tam mecz osiedlowy, no ale Puchar Świata nie zdobędziemy, nie? Satysfakcja i poczucie zwycięstwa, nie wiem, radości może być... wiesz, o co mi chodzi, nie? Wy też pewnie wiecie. Także to wydaje mi się, że to jest pytanie do każdego z nas. Czy właśnie chcemy może spróbować szczęścia właśnie tak na takich bardziej ilościowych i tak mocno się w to nie angażować, co też jest okej, bo wyobrażam sobie, że wielu ludziom to wystarczy i są z tym jak najbardziej w porządku i jakby nie chcą się pchać w jakieś mega duże zaangażowanie, co też jest zrozumiałe i jest jak najbardziej okej. Okay. Ale z drugiej strony właśnie wracając do tej grupy, o której rozmawialiśmy, czyli do tych osób, które jednak chciałyby stworzyć taką jakościową, intymną relację z drugą osobą, no to już może warto się zastanowić, czy może nie zmienić taktyki. Jeżeli ta taktyka orlikowo-osiedlowa nie daje mi tyle satysfakcji, tyle radości, no to może warto zacząć trenować do tych mistrzostw świata, nie? No będzie trudniej, będę musiał więcej czasu poświęcić na treningi, będę musiał, nie wiem, może czasami iść do fizjoterapeuty, na przykład do psychologa po złamanym serduszku, ale finalnie może będę mógł wystartować w tych mistrzostwach świata.
Mam wrażenie, że tak omówiliśmy takie społeczne i takie szerokie ramy tych związków, a ja jestem ciekawa, jak widzisz takie może bardziej jednostkowe kwestie, jeżeli chodzi o właśnie problem we wchodzenie w związki.
Mówisz o takich bardziej osobowościowych?
No może nie chcę, żeby osobowościowa brzmi tak, że już tego nie zmienisz, nie? Ale może jakieś takie, nie wiem, cechy, czy może jakieś takie przeświadczenia, które może ludzie mają.
Okej, okay, myślę, że już jedno, którym od razu mi się pokazuje w głowie, to już o tym wspomnieliśmy. Czyli właśnie mówiłaś o kwestii wysokich standardów. Super. Tylko właśnie pytanie, jeżeli te standardy są tak wysokie, że żadna z tych opcji partnera albo partnerki nie spełniają tych standardów. Co wtedy? Nie? Czy wtedy może warto skupić się na tym mimo wszystko, żeby pomyśleć, czy ja nie chcę jakiegoś księcia albo księżniczki z bajki, która wręcz może nie istnieć. Nie? Więc myślę, że to jest taka pierwsza kwestia, czyli właśnie taka kompletna idealizacja partnera, ale takiego jeszcze, którego nie ma, tylko wiesz, takiego swojego w głowie partnera, że po prostu on musi być taki i siaki i po prostu jeżeli coś mi z tej listy nie odpowiada, no to jest cancel.
Ja, jak o tym mówiłeś, to wpadło mi do głowy, czy to nie jest takie lękowe trochę, bo no tak jak mówię, jakby wysokie standardy jak najbardziej, ale tak pomyślałam, czy to nie jest taki mechanizm obronny, nie? Że nie chcę się zaangażować, nie chcę się wystawić na to złamane serce, więc na siłę znajdę coś nie tak w drugiej osobie, żeby mieć takie ubezpieczenie, że nie, jednak to nie była ta osoba, bo coś tam, nie?
To brzmi normalnie jak temat na terapię. Nie, no trochę tak, wiesz, taki lęk właśnie przed zobowiązaniem i wręcz takie trochę sabotowanie tego związku i wyszukiwanie często na przykład wręcz na siłę, nie? Że coś mi się nie podoba, byle żeby tylko się przed kimś nie otworzyć. To rzeczywiście brzmi jak problem terapeutyczny jak dla mnie, ale tak sobie pomyślałem na gorąco. Z innych kwestii, które mi się pokazują, to jest na przykład brak gotowości w ogóle, że na przykład osoba myśli sobie, że chciałaby zbudować ten związek, że jest na niego gotowa. No właśnie, kwestia gotowości w ogóle do podjęcia takiej relacji. Wydaje mi się, że to jest też może dość powszechne w gimnazjum, w liceum, już nie ma gimnazjum, Jezus Maria, co ja gadam. W tym takim czasie adolescencji, że nam wydaje się, że ten partner, którego my już poznaliśmy wtedy, nie wiem, jakaś nasza pierwsza miłość, że to już jest po prostu ten na 100% i ja jestem 100% gotowa i czekam tylko teraz na ten pierścionek, żeby mi się oświadczył i już po prostu ślub i do końca życia. I jasne, że takie sytuacje się zdarzają i super. Ale wydaje mi się, że dużo osób może nie wiedzieć, że albo nie czuć tego w ogóle wewnętrznie, że może to jeszcze nie jest czas na to, żeby podejmować tak ważne dla siebie życiowe decyzje. Można nie być w ogóle gotowym na to, żeby w taką relację się zaangażować. Więc myślę, że to też jest kolejna kwestia, to właśnie ta kwestia gotowości, otwartości, co też się wiąże w pewien sposób z samoświadomością. To właśnie z tym powiedzeniem sobie, że okej, na przykład ja mam fajną relację z samym sobą, mi jest dobrze, ja się dobrze czuję na przykład jak jestem sama w mieszkaniu, sam w mieszkaniu, no fajnie by było to szczęście dzielić z kimś. A właśnie jak nie jest się gotowym na tą relację taką, no tą taką, którą opisujemy, prawda, jakościową, intymną, opartą na zaufaniu, to często właśnie możemy tak przeskakiwać i to może się z dużą frustracją wiązać, że my nie jesteśmy jeszcze gotowi, że to my nie chcemy tego związku, no ale potem nie wychodzi coś nam z partnerem i możemy na przykład przekierowywać to na niego, że to z nim jest coś nie tak. Więc myślę sobie, że kwestia gotowości na podjęcie takiej relacji też jest ważną kwestią, na którą też często w gabinecie zwracamy uwagę, pozwolę sobie powiedzieć, my w sensie psychologowie. No właśnie, bo to zaczyna się wszystko od ciebie, nie? Czy ty chcesz w tej relacji być? Czy to jest dla ciebie okej? Okay?
No i też, żeby znaleźć drugą osobę, nie? Jak powiedziałeś o takich młodych związkach, no to było takie wyzwanie, nie? Żeby znaleźć osobę, która równocześnie z nami była gotowa, nie? I tak jak na początku mówiliśmy, że teraz to się mocno przesuwa, no to znam takie związki, gdzie no jedna strona już by chciała na przykład trochę bardziej się zaangażować, a druga strona jeszcze tego tak nie widzi, nie? Więc to też jest wyzwanie znaleźć taką osobę, z którą ta gotowość będzie na podobnych poziomach albo będzie się rozwijać w podobnym kierunku, nie?
Tak. Nawet się słyszy od takich, na przykład od szczęśliwych par, jak mówią, spotkaliśmy się w dobrym czasie. Nie? Właśnie w dobrym czasie. Możliwe, że jakby 2 lata wcześniej by się spotkali, to może nie byliby w stanie stworzyć takiej relacji, takiej zdrowej relacji, w której się komunikujemy, odpowiadamy na potrzeby partnera, respektujemy swoje granice. Jezu, to brzmi jak taki psychologiczny bełkot, ale kurde, no o to trochę w tym chodzi, bo potem ludzie przychodzą i właśnie przychodzą z taką dużą złością i frustracją i Boże, tak bym chciał spotkać po prostu tą jedyną, tego jedynego faceta. I potem zaczynamy wchodzić w to, drążyć, czym w ogóle właśnie jest dla ciebie ta idealna osoba, jak ty byś chciał, żeby wyglądał ten twój związek. I potem się okazuje, że ta osoba w ogóle się nad tym nie zastanawiała. Że ona się też nie zastanawiała nad tym, czy ona w ogóle chce tego. Tylko na zasadzie, no bo tak. Bo ja, i potem dochodzimy na przykład do tego, że no bo ja się boję samotności. Nie? Czyli to jest o tobie. Jakby nie jest o tym partnerze, tylko jest o tobie. I to jest, myślę, że też ciekawa kwestia. Dlatego tak ważna jest chyba ta gotowość i to zatrzymanie się przy sobie i zapytanie się siebie, czy ja w ogóle chcę.
No to jest niesamowite, nie? Bo tak bardzo nie chcesz tej samotności, tak bardzo się boisz, że po prostu łapiesz kolejne związki i one nie wychodzą i po prostu jeszcze bardziej nasilają w tobie ten lęk, że tyle razy już na przykład związek nie wyszedł i jeszcze bardziej się boisz, że skończysz tam sam, nie? Więc no to jest niesamowite, nie?
Robi się takie koło po prostu i człowiek jest zamknięty w tym kółku i cały czas się... I to może rzeczywiście generować dużo, dużo cierpienia. Wracając do tego pytania, które na początku sobie postawiliśmy właśnie, dlaczego ludzie młodzi, dlaczego ludzie w naszym wieku albo młodsi trochę czy starsi właśnie mają problem z nawiązaniem tej relacji, to wydaje mi się, że rzeczywiście te czynniki, które wymieniliśmy, mogą w pewien sposób odpowiadać też poniekąd na to pytanie. Pewnie problem jest bardzo złożony i wieloczynnikowy, ale kwestia rzeczywiście gotowości i kwestia tej idealizacji partnera, to myślę, że to ważne czynniki. Przychodzi coś jeszcze do głowy?
Jeszcze tak a propos tej idealizacji, to pomyślałam, że też mamy... W którymś odcinku chyba mówiliśmy o takim porównywaniu się do innych w social mediach. Nie wiem, czy nie o produktywności. No to tutaj też mamy idealną przestrzeń do porównywania się względem innych osób, ale też innych par, nie? No bo wiadomo, na Instagramie każda para wygląda na szczęśliwą i po prostu super zakochaną i jeżdżą na piękne wakacje i wyglądają tam na pięknych i szczęśliwych. No a wtedy możemy sobie pomyśleć, że nie wiem, my nie jeździmy na takie wakacje albo... Nie obściskujemy się tak pięknie na rolkach, które wrzucamy, cokolwiek. Więc no to też jest pewnie trudne, nie? Żeby tak nawigować w tym świecie, gdzie z jednej strony masz taki... Nawigować w takim świecie, w którym masz tyle przestrzeni do porównywania się właśnie z takim wykreowanym imidżem.
Już któryś raz rzeczywiście w naszych podcastach to wraca. No, ciężko nie odnieść wrażenia, że my jesteśmy chyba jacyś anty-instagramowi, nie? Jakby to nie tak, to nie w tą stronę. Po prostu rzeczywiście no, ciężko jest nie dojść do takiego wniosku, że to jest ogromna część naszego życia. Wszyscy siedzimy, w ogóle kurde, właśnie zapomniałem, jak się nazywa to zjawisko, w którym ignorujesz kogoś poprzez siedzenie w telefonie, w sensie, że jesteś w towarzystwie, ktoś do ciebie mówi i ty siedzisz w telefonie. Kurde, dobra, no to jak wy wiecie, co to jest, to napiszcie nam nie wiem, na DM-ie, bo teraz nie pamiętamy, jak to jest, ale jest nawet na to specjalne stwierdzenie właśnie. I tak sobie myślę, że no cały czas siedzimy w komórkach, w telefonach, w tabletach, w komputerach i że rzeczywiście to może być duży problem komunikacyjny. To jest duży problem komunikacyjny, więc chcąc, nie chcąc, to bardzo wpływa na nasze życie, na to, jak kształtujemy te nasze relacje. Może to dlatego tak często się do tego odnosimy, bo widzimy, jakie to jest ważne zagadnienie.
Tak, no wydaje mi się, że to jak ja to widzę, no bo ja oczywiście jestem aktywna na Instagramie, TikToku i no z Filipem się poznaliśmy przez internet, więc jakby nie mam tutaj nic do zarzucenia, znaczy mam wiele do zarzucenia, ale nie jestem święta, jeżeli o to chodzi, nie jestem jakąś ascetką, ale ja to widzę w ten sposób, że trzeba być po prostu świadomym tych negatywnych rzeczy, które wiążą się z tym, jak teraz świat wygląda, no bo świat teraz tak wygląda, że ludzie w większości poznają swoje drugie połówki przez internet, spędzamy po kilka godzin dziennie przez internet i to daje nam dużo dobrego, no bo nie robilibyśmy tego, gdyby tak nie było, gdyby to nie miało swoich pozytywnych stron. No ale wydaje mi się, że też warto rozmawiać o tych właśnie negatywnych i tych zagrożeniach i też po prostu umieć się odnaleźć w tym świecie, bo on tak wygląda. Jakby tego możemy próbować to zmienić, no ale na ten moment świat wygląda w ten sposób. No więc co się z tym wiąże, nie? No wiąże się to z tym, że możemy być sparaliżowani przed wyborem. Wiąże się to z tym, że możemy się porównywać z innymi bardzo łatwo na Instagramie. Wiąże się to z tym, że może nam być ciężko się zaangażować, nie? Może wiąże się to z tym, że wiele z nas się czuje samotnymi, nie? Więc dla mnie to jest o tym, żeby być świadomym każdej ze stron i po prostu umieć nawigować w tym i umieć siebie zdefiniować w tym, nie? Jak ja chcę sobie z tym poradzić, że świat wygląda tak.
A jakbyś się zgodziła z Kasiu z takim zdaniem, żeby zbudować wartościową relację z drugą osobą, najpierw musisz mieć dobrą relację z samym sobą.
Tak. I nie. Tak. To jest fajne stwierdzenie, bo tak, bo jest łatwiej i jest... I dobra relacja ze sobą jest bardzo ważna i jest ona bardzo podstawowa, ale też nie zgadzam się z tym, że trzeba mieć wszystko rozkminione i że trzeba być po prostu osobą, która w 100% się akceptuje i jest po prostu po 10 latach terapii i się doskonale rozumie i ma wszystko rozkminione, żeby wejść i zbudować szczęśliwy związek. I nawet jeżeli masz problemy, czy zmagasz się, nie wiem, z zaburzeniami jakimiś, czy po prostu z jakimiś takimi codziennymi problemami, no to i tak jesteś osobą, która zasługuje na miłość, jakby zasługuje na szczęśliwy związek i jeżeli... No i po prostu możemy budować z drugą osobą zdrowy, szczęśliwy związek i równocześnie pracować nad sobą, nie? Ale może tak też być, że jeżeli nie mamy faktycznie wszystkiego rozkminionego i... Znaczy nie wiem, czy kiedykolwiek można mieć wszystko rozkminione. Ale jeżeli nie mamy takich zdrowych podstaw samemu ze sobą, no to mam wrażenie, że możemy na przykład dawać się trochę łatwiej manipulować, czy na przykład wywierać na siebie wpływ, czy może się trochę zatracać w tym związku. Więc tutaj jestem taka i tak, i nie. Nie? Zależy, z jakiej perspektywy na to spojrzysz.
Tak też myślę sobie, że w kontekście budowania szczęśliwych relacji i pracy nad sobą, to my często używamy słowa terapia. Mamy na myśli psychoterapię. Czyli taki zazwyczaj jest to dłuższa forma pomocy, taka bardziej długoterminowa. Ale myślę sobie, że jeżeli na przykład ktoś chce pracować nad sobą w kontekście relacji, komunikacji, nie wiem, stawiania granic, regulacji emocji, to jakby dobrą formą wsparcia jest też na przykład konsultacja psychologiczna, która jakby nie jest aż takim obciążeniem dla finansów, może też nie być gotowym na psychoterapię, ktoś może po prostu nie potrzebować albo nie chcieć. Więc myślę sobie, że jeżeli ty, drogi słuchaczu, na przykład chciałabyś popracować trochę nad relacjami, nad sposobem, w jaki budujesz relacje z innymi osobami, to może warto też rozważyć pomoc, taką konsultację psychologiczną, że to nie musi być od razu terapia, która wchodzi głęboko gdzieś w twoje w twoją osobowość i w pewien sposób leczy jakieś zaburzenia, ale może to być również po prostu konsultacja psychologiczna, nie? Żeby troszeczkę zająć się tym, zająć się sobą na innym poziomie. Także to też jest takie kolejne wyjście, tak musiałem to sklaryfikować, bo cały czas mówimy o właśnie terapii, psychoterapii, a są też przecież inne formy pomocy.
Jest taki ciekawy wątek i jestem bardzo ciekawa, co o nim myślisz. Nie wiem, czy się z nim spotkałeś, ale właśnie w kontekście tego, że jakaś część osób czuje, że nie wchodzi w wartościowe i takie spełniające ich związki. Pojawił się taki nurt takich, nie wiem, osób, które właśnie doradzają w związkach i bardzo modne stało się takie mówienie o takiej kobiecej i męskiej energii. No, że właśnie, że jeżeli chcesz po prostu znaleźć takiego wartościowego mężczyznę, no to sama musisz być w takiej po prostu kobiecej energii i jakby, no nie chcę użyć słowa manifestować, no ale jakby zachowywać się tak, żeby ten mężczyzna no chciał przyjść się na przykład tobą zaopiekować i no jako mężczyzna no to na odwrót, tak? Musisz po prostu mieć tą silną męską energię i być po prostu w takim mindsetie opiekuna i osoby, która zajmuje się domem, rodziną, zarabia dobrze oczywiście i po prostu jest silny i męski.
Widzę sprawę dwojako. Z jednej strony widzę grupę ludzi, którym fajnie może, bo ja to postrzegam jako takie pewne uproszczenie, taką pewną heurystykę na przykład, nie? Mówię o swoim zdaniu oczywiście, bo ja nie znam dobrze tych teorii, nie czytałem nigdy niczego o męskiej i żeńskiej energii, ale myślę sobie, że jest grupa osób, którym może to pomóc w pewien sposób. Mogą jakoś wziąć z tego coś dla siebie, jakąś cząstkę i na przykład dojść do wniosku rzeczywiście, że może muszę trochę bardziej popuścić sobie jako kobieta i dać właśnie mężczyźnie na przykład, żeby mógł wyjść z inicjatywą albo na przykład będąc mężczyzną, żeby popchnąć kogoś na przykład nieśmiałego do tego, żeby wyszedł z większą inicjatywą. Super! Jeżeli komuś to pomaga, jeżeli to do niego trafia, fajnie. Ale z drugiej strony od razu widzę grupę ludzi, którzy mogą, no właśnie, nie, wziąć to za bardzo do siebie i w pewien sposób właśnie kompletnie odwrotny efekt otrzymać. I ja bym był z tym bardzo uważny. W sensie myślę, że relacje międzyludzkie są bardzo skomplikowane. Tak naprawdę uczymy się całe życie nawiązywać te relacje i zmierzamy do jakiegoś, do jakiejś mety, która jest nieosiągalna. Po prostu nie wydaje mi się, że można być tak wyskilowanym w nawiązywaniu relacji, że ze wszystkim mamy super ekstra relacje. Więc no właśnie. No, straciłem wątek chyba w głowie, ale odpowiadając na twoje pytanie, widzę to dwojako. Ja bym się bardziej skłaniał do mocno takiego jednostkowego podchodzenia, no bo każdy człowiek jest inny. Mamy masę różnic indywidualnych, osobowościowych, nie wiem, społecznych. Żyjemy w różnych kulturach, więc postrzegamy to bardziej indywidualnie, ale może to komuś pomagać.
Kurczę, no mam wrażenie, że tak właśnie koniec końców to dochodzimy do takiego... do takiego prostego wniosku, że nie ma po prostu jednej dobrej recepty na wszystko, nie? I może to jest taki banał, że każdy ma jakąś swoją pracę do wykonania i każdy ma inną sytuację i każdy powinien brać, nie wiem, z internetu, z rad to, co z nim rezonuje i szukać jakiegoś takiego balansu w tym, no ale tak chyba jest.
No tak. Że no rzeczywiście, no dochodzimy, na pewno nie jest to satysfakcjonujący wniosek dla wszystkich, ale z drugiej strony no okumalibyśmy was, gdybyśmy podawali jakieś super rady magiczne na wszystko i do każdego pasujące. Bardziej staramy się właśnie tak porozkminiać trochę ten temat, ten problem, który zauważamy wokół nas, który wydaje nam się, że jest istotny i mamy cichą nadzieję, że każdy może coś wziąć z tego dla siebie. No i jasne, no zgadzam się. No, relacje są trudne, po prostu. Są trudne, są piękne, ale są mega trudne. I czasami mogą nas zranić, czasami są wręcz przeszywające, ale z drugiej strony dają nam ogrom radości i poczucie bezpieczeństwa. Więc kurczę, no, to wszystko zależy. Boże, wszystko zależy. Ach, ci psychologowie. Naprawdę. Drodzy słuchacze, życzymy wam z całego serca, żebyście budowali wartościowe, głębokie relacje. Wartościowe dla was po prostu, satysfakcjonujące. Żebyście byli uważni na swoje potrzeby i żebyście byli szczęśliwi.
Dziękujemy wam za uwagę dzisiaj. Jeżeli chcecie pozostać z nami w kontakcie, to jesteśmy na Instagramie W Głowie Się Pomieści i do usłyszenia następnym razem.
Zachęcamy was również do zostawienia nam obserwuj na Spotify'u. Tam jest taki guziczek, który możecie teraz wcisnąć. Będzie nam bardzo miło. Możecie również ocenić nasz podcast na platformach. Do zobaczenia.